TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Lady Punk na razie kończymy, a w studiu jest gość, który mówiłem, że będzie i jest i był, tylko nie pozwoliłem się odzywać przed Lady Punk. Tym doktorem, który powiedziałem, że nie wiem, czy wystawi nam receptę, jest pan Bogusław Grabowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja mam nadzieję, że pan lubi słuchać TOK FM i lubi tu bywać, bo to jest dzisiaj taka właściwie obowiązkowa zasada, że trzeba lubić TOK FM, lubić naszych słuchaczy, słuchaczki i lubić tu bywać, żeby tę noc sylwestrową wspólnie z nami spędzić.
No, ja nie mam ani parcia na szkło, ani parcia na mikrofon, więc jak bywam, to z definicji wiem, wiadomo, że lubię.
Bardzo dziękuję, że pan postanowił z nami spędzić ten wieczór, porozmawiać. I teraz pan bardzo często gości w naszych audycjach. Rozmawiamy zawsze o ekonomii. Jest pan gotowy na rozmowę nie tylko o ekonomii w sylwestrowy
wieczór? Oczywiście, że tak. Szczególnie, że wieczór jest wyjątkowy.
A to Lady Punk pana nie zdenerwowało?
Nie. I mam bardzo dobre wspomnienia. Pracowałem tuż po studiach jako nauczyciel matematyki w szkole podstawowej. Tylko rok, bo później poszedłem do wojska. Na razie większość słuchaczy pewnie nie wie, co to znaczy, ale ja rok swojego życia spędziłem w wojsku, broniąc polskich granic. Mam nadzieję, że się wtedy wszyscy czuli bezpieczni.
To znaczy odbył pan zasadniczą służbę wojskową.
Tak, no to dla absolwentów uniwersytetu, czyli Szkoła Podchorążych Rezerwy, 4 miesiące, później 8 miesięcy w pułku, dowódca plutonu dosługującego.
Czy ja mogę niedyskretne pytanie zadać?
Proszę.
To było jeszcze w Ludowej Polsce.
Oczywiście, że tak. Tak. No, to było w Ludowym, to było w Ludowej Polsce. To był rok 1983. Wtedy były po stanie wojennym były wybory samorządowe pierwsze. Ja byłem współzałożycielem Niezależnego Związku Studentów, uczestnikiem strajku studentów w Łodzi, więc oczywiście powiedziałem, że ja nie będę brał udziału, to zbojkotuję. Były nas 3 osoby na 100-osobowej kompanii, ale oczywiście dowództwo, wszyscy marszem poszli, myśmy odmówili udziału. O, bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że chcieli zamknąć komisję wyborczą o 10, mimo że, bo to była na terenie pułku. Oczywiście później jednostka karna, zakaz opuszczania miejsca zakwaterowania, tak zwany ZOMS.
A jak to się ma do Lady Punk?
A to się ma do Lady Punk, że ten rok przed tym wojskiem byłem nauczycielem matematyki i byłem też przez przypadek w krótkim okresie wychowawcą klasy 7 i był, ta klasa utworzyła sobie zespół, było 4 chłopaków, którzy grali na perkusji, na gitarze, no sponsorowani przez rodziców, no i wtedy to był przebój numer 1 i oni występowali z tymi swoimi przebojami, grali Lady Punk na każdym, właściwie można powiedzieć, każdej akademii.
Na każdej akademii szkolnej. Każdej,
tak jest.
Więc brawo, ja to pozdrawiamy.
Niż zero poprzez zespół w mojej klasie, gdzie byłem wychowawcą, mam to wczepione w geny.
Ale widzi pan, nie wiedziałem tego.
A no, no bo...
I szczerze, dobierałem pod siebie ten utwór, nie pod pana, nie wiedziałem.
To znaczy, ja byłem fanem Lady Punk, ale ja mam taką przypadłość, bo przeważnie to jest tak, że każdy lubi słuchać piosenki, które już zna.
No, oczywiście.
Ja nie lubię słuchać po raz wtóry. Słucham do imentu, jak mi się coś podoba. Natomiast w danym okresie nie słucham muzyki starszej niż 2-3 lata. Dlatego, że uważam, że muzyka oddaje emocje, wrażenia i każde pokolenie ma prawo do tego, żeby w swój sposób przedstawiać te same emocje, które pewnie ja miałem kiedyś. I ja jestem ciekawy, jak oni to przedstawiają. Także podoba mi się, mogę słuchać przy okazji, ale to nie jest to, czego słucham na co dzień. Słucham nie muzyki starszej niż 2-3 lata.
Bardzo, bardzo był to interesujący wstęp do naszej rozmowy. Drodzy Państwo, to jest sylwestrowy wieczór. Do północy jeszcze trochę czasu. Cieszę się, że możemy Państwu towarzyszyć w studiu, tak jak już przedstawiałem, pan dr Bogusław Grabowski, ekonomista, który bardzo często przyjmuje moje zaproszenie, by rozmawiać o gospodarce. Ja nazywam się Maciej Głogowski i tę już rozpoczętą godzinę do kolejnej zmiany w trakcie tego sylwestrowego wieczoru spędzimy właśnie z Państwem, chociaż muzyka, którą Pan lubi słuchać, mam nadzieję, jeszcze też będzie do usłyszenia w trakcie tej godziny. I ten wstęp muzyczny też był interesujący, ale wie Pan, no ja sobie nie odmówię i to właściwie tak jest, że my, gdy się spotykamy w studio, to najczęściej rozmawiamy jednak o gospodarce, tylko czy pan myśli, że o ekonomii, gospodarce albo po prostu o pieniądzach da się rozmawiać w sposób atrakcyjny?
da się rozmawiać. Oczywiście to nie jest proste. Nie jest proste dlatego, że ekonomiści, którzy znają się na ekonomii, no mają problemy w przedstawianiu w prosty sposób tych zjawisk ekonomicznych, które nas otaczają, ale też dlatego, że no starają się być jak najbardziej precyzyjni i dobrze odbierani przez swoich kolegów zawodowych.
Ale pan nie będzie teraz mówił tylko do kolegów, wszystkich.
Ja już się tego nauczyłem i koledzy też się nauczyli, że jak ja tak mówię, jak ja to mówię w stylu kawiarnianej ekonomii, to oni wiedzą, że moja wiedza nie jest tylko kawiarniana. Ale na początku, jak dawno, dawno temu występowałem, czy w radio, czy w telewizji, to mi się wydawało, Boże, jak mnie słucha ten, czy tamten i słucha ten...
I co on pomyśli.
Co on sobie pomyśli, no ale...
A co to jest kawiarniana ekonomia? Kawiarniana.
No to znaczy tak, jak się rozmawia niekiedy o bardzo profesjonalnych zjawiskach, procesach, w takiej kawiarnianej rozmowie przy kawie, tak, z kimś, kto na tym nie zna. Ale ja zawsze miałem to do siebie, że ja wykładałem mikro i makroekonomię, teorię wzrostu gospodarczego. Ja mówiłem, że każdy...
To nie brzmi kawiarnianie.
Każde zjawisko mój student musiał na egzaminie czy na kolokwium musiał opisać w postaci, że tak powiem, algebraicznej. Ja prowadziłem bardzo zmatematyzowaną równania układów, równań różniczkowych i tak dalej. Bardzo skomplikowaną. Najpierw sam ich uczyłem tej matematyki, bo niestety na studiach tyle, na ekonomii tyle nie mieli.
Oblewał pan wszystkich?
Proszę?
Oblewał pan często?
Nie, jeszcze nigdy w życiu dwójki nie postawiłem. Nigdy.
Ale jeszcze pan prowadził
jakieś zajęcia? Ja robiłem tak, że mówiłem tak, nauczyłeś się? No, panie doktorze, no wie pan, nauczyłem się. Ja mówię, słuchaj, ja się nie pytam, czy się uczyłeś, tylko czy się nauczyłeś. No, może jeszcze nie wszystko. Mówię, dobra, to ile ci jeszcze dni potrzeba? No, tam powiedzmy 4 czy 5. Okej, to przychodzi za 4 czy 5 dni. Nauczyłeś się? No tak, no wydaje mi się, że się nauczyłem. Okej, 3 plus wystarczy? Wystarczy, dawaj indeks. To ja mówię o tych, którzy nie zdali w normalnym trybie. Także nigdy
nawet pan
nie
tego
zdarzył,
nie sprawdzał?
Komuś
I nawet pan tego nie sprawdzał na te 3 plus?
Nie, po to czy wystarczy.
A to wolno w ogóle teraz tak powiedzieć głośno?
Znaczy, może inaczej. Jak ja wykładałem i pracowałem na uniwersytecie, to regulamin uniwersytetu był pewnie wszystkich takich, że zasady oceny studentów ustala prowadzący zajęcia.
To był Łódzki Uniwersytet?
Tak, nie było czegoś, że wykładowca, asystent, adiunkt był sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, jeżeli chodzi o ocenianie studentów. Oczywiście student miał prawo, w razie czego, odwołać się, tak, od tej oceny, no i wtedy miał egzamin komisyjny, powołany też już z innych. Ale u mnie się to nie zdarzało. Ale jeszcze jedna rzecz, a propos wojska.
Wracamy teraz do wojska?
Wracamy teraz do oceniania studentów. Ja sobie zdawałem sprawę, że gdybym ja postawił dwójkę jakiemukolwiek studentowi, to gdyby on, nie daj Bóg, nie mógł z tego powodu awansować na drugi rok, poszedłby na 2 lata, nie na rok, do zasadniczej.
Do zasadniczej na 2.
Tak jest. Być może ją mu kompletnie zmienił życie. Popsuł, nie wiem, w jakikolwiek sposób. Jeszcze nigdy nie było tak, że jeżeli ktoś jest nadmiarowo pozytywnie oceniany, to jego to wprowadzi na sukces życiowy, a może być tak, że jeżeli jest źle oceniony, to mu może to zwichrować całe życie. W związku z powyższym ani nie zmądrzał, ani nie zgłupiał od tego, że dostał 3+. Nie wiem, czy się nauczył, bo pewnie studenci sobie powtarzali. Wiesz, jak mu powiesz za 3 razem, że się nauczyłeś, to ci bez pytania coś tam wstawi. Niemniej jednak ja mam czyste sumienie, a nie sądzę, żeby... na pewno nikomu życie nie zmarnowałem, natomiast nie sądzę, żeby przez to, że ja go nadmiarowo oceniłem, ktoś odniósł jakiś nadzwyczajny sukces w tej dziedzinie, której ja wykładałem.
To wzruszająca historia. Naprawdę. Ta o tych studentach, że pan tak pomyślał, żeby do wojska tego ludowego
nie trafili. Ja myślę, że każdy, który był w wojsku, no to wie, co to znaczy. To też jak ja teraz słyszę, muszę powiedzieć a propos obecnej sytuacji, że będziemy robili jakieś 3-dniowe przeszkolenia, czy nawet tygodniowe, to po prostu łzy mi ze śmiechu ciekną. Po prostu panowie, ministrowie, wiceministrowie, politycy, błagam, no nie opowiadajcie takich bredni. No nie opowiadajcie takich bredni.
Ale z drugiej strony każde przeszkolenie i każdemu się przyda.
Ale oczywiście, że tak, tylko że nikt nie mówi, że ktoś pójdzie na weekend, a teraz jeszcze są dziennikarze, tak, nawet kobiety, którzy mówią, no oni się zgłosili na takie weekendowe i one było bardzo ciekawe. To ja bym was wziął na miesiąc. Tylko miesiąc tak zwanej unitarki.
Ale ja bardzo szanuję te dziennikarki i tych dziennikarzy, którzy poszli to zobaczyć, opowiadając później o tym swoim odbiorcom na przykład.
Tylko, że oni poszli zobaczyć wirtualną rzeczywistość. Tak nie wyglądają szkolenia wojskowe, przez jakie te dziennikarki przechodziły. To jest kompletna wirtualna rzeczywistość. To tak samo można się radzić psychologiczne chatbota i on będzie zawsze miły, a ci ludzie, którzy się go radzą, mówią, no ten to mnie przynajmniej rozumie, on akceptuje to, co ja myślę, on jest taki pozytywny, a inni to są tacy bez empatii. I się okazuje, że chatbot jest bardziej empatyczny. No to poszli do takiego sztucznie empatycznego wojska.
To są poważne sprawy i myślę, że wiele problemów jest z tego.
Zasada w szkoleniu wojskowym jest taka.
A ja myślałem, że my naprawdę o ekonomii będziemy mówić.
Czym więcej potu i krwi na ćwiczeniach, czym więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w walce. W związku z tym szkoleniowcy wyciskają ten pot, naprawdę.
Obyśmy mogli spokojnie tylko odbywać te ćwiczenia i nigdy nie musieć korzystać z tego, czego będziemy się tam uczyć w tych najtrudniejszych warunkach kryzysowych, bo oczywiście każde szkolenie może być bardzo pomocne w prozaicznych sytuacjach.
Lepsze czyniowe niż wcale, oczywiście.
Tak, tak. Ja Państwu przypominam, to jest naprawdę sylwestrowy wieczór. Jeszcze trochę czasu do nowego roku nam zostało w studiu. Pan Bogusław Grabowski, z którym umówiłem się, że Państwo będą tak świętować i tak się bawić we właściwych dla siebie sytuacjach, a my będziemy o różnych rzeczach związanych głównie z ekonomią rozmawiać, chociaż już przeszliśmy i trochę przez muzykę, trochę przez wojsko. Było to bardzo interesujące i nawet nauczycielstwo akademickie, dobrze to powiedziałem? Można tak powiedzieć?
Tak.
Można, można. Ta kawiarniana ekonomia. To jest bardzo dobry pomysł, bo to mi dobrze brzmi. Ja też lubię słuchać o ekonomii w taki sposób, który pokazuje te procesy ekonomiczne, czy to, co nas dotyczy, na przykładach i porównaniu. To nie tylko dlatego, że dobrze się sprawdza w radiu, ale że to są bardzo ważne sprawy, które nas dotyczą i każdy ma prawo wiedzieć i nikomu nie możemy, nikogo nie powinniśmy stawiać w sytuacji, w której coś umyka i czuję jakieś niedopowiedzenie. I mam nadzieję, że tak o tej ekonomii nie tylko dziś, w sylwestrowy wieczór, mówić będziemy. Czy pan ma jakieś uczucie, żal, smutek, rozbawienie, gorycz, złość, radość, gdy słyszy, i teraz uwaga, polityków, którzy mówią o ekonomii? Nie ma tu żadnego polityka w studiu. Może pan powiedzieć wszystko.
Oczywiście. Ja jestem z tego pokolenia, który przeżył, ale też współtworzył proces transformacji w Polsce.
A ja jestem z tego pokolenia, które pamięta, że Bogusław Grabowski był wymieniany przynajmniej raz jako kandydat na premiera.
No tak. No
I nie został premierem.
No nie został.
Nie siedzi tu premier.
Się na to nie zgodził. Już wtedy, a teraz to już sobie w ogóle nie wyobrażam. Natomiast, ale też obserwowałem jak politykę dookoła. Tak, ja przepraszam bardzo, ale to powiem. Trzech premierów to moi koledzy. Byłem z nimi po imieniu. Brałem udział w posiedzeniu.
No to teraz już
Rady
którzy?
Polityki Pieniężnej, ale Rady Ministrów. Byłem doradcą, zanim zostałem
trzech premierów to koledzy, którzy? Stawiam tak. Marek Belka.
Tak. A to już może nie zgadujmy, bo nie uzgadniałem z nimi, żeby się powoływać. No byłem doradcą między innymi premiera, doradcą w Radzie Gospodarczej premiera Tuska.
No to jeszcze ten trzeci, no już powiedzmy, chyba się nie obrażą.
Szef AWS-u, premier z AWS-u.
No Jerzy Buzek.
Tak jest. Ja byłem najpierw jego doradcą, zanim zostałem członkiem Rady Polityki Pieniężnej.
Mówiono, że jego pan zastąpi, to pamiętam.
No właśnie. No,
no, ale... no dobra, to ty trzech premierów mamy omówionych.
No właśnie.
Czy pana, jakie są uczucia?
Ale ja widziałem, jak to jest, bo znałem tych ludzi też przed tym, jak zostawali premierami. Jak to jest, jak człowiek się zmienia pod wpływem uczestniczenia w polityce. To jest naprawdę zmiana na gorsze.
I dlatego pan w tę politykę by nie chciał wejść.
Absolutnie bym nie chciał.
To teraz... Proszę mi, no dobra, to teraz mamy odrobioną lekcję, taką dygresyjkę w sprawie tego, że był pan przynajmniej medialnie kiedyś wymieniany jako kandydat na premiera. To było w czasach właśnie AWS-u, kiedy tam były problemy w tej koalicji z Unią Wolności.
Ja tylko muszę powiedzieć, to nie tylko było medialnie. Ja każdemu mówię, swojemu znajomemu, że to jest z punktu widzenia mojej asertywności, zdolności do bycia asertywności, największe osiągnięcie, i teraz nie żartuję, mojego życia, że tym premierem nie zostałem. To wymagało niesamowitej siły woli. Ja byłem namawiany nie tylko ze strony AWS-u, ale również Unii Wolności. To był jakby warunek dla Unii Wolności, że się nie rozpadnie koalicja. Ile mówi, panie Wodojowski, Polska wzywa, czas i tak dalej.
Ja na koń nie siadasz, dobrze. Za szablę tak, nie chwytasz.
Dokładnie. Więc film można na ten temat stworzyć.
Ale co się obiecuje, obiecuje facetowi, któremu mówi się, zostań premierem?
Wszyscy ci politycy, oni po pierwsze mieli swoje życie zawodowe wcześniej, mieli swoje sukcesy zawodowe. I oni wchodzili do polityki nie po to, żeby w ten sposób spędzić swoje życie zawodowe, żeby to była ich forma pracy i dochodu, tylko naprawdę po to, że wierzyli w pewne ideały i chcieli je zastosować w praktyce. Zresztą część z nich z tej polityki później
odchodzi. Nie żartuje pan?
To jest kompletnie inna teraz sytuacja. Teraz proszę popatrzeć się na CV, bo ja często czytam sobie, teraz można wgooglać, jaki mieli CV czołowi politycy w pierwszych 15 latach, powiedzmy od 1989 roku, w strukturze wykształcenia zawodowej, a jak to wygląda teraz? Historycy, politolodzy.
Nie lubi pan historyków i politologów? Ale my się dogadamy, panie doktorze.
Nie mam czegoś takiego, lubię, nie lubię. Po prostu boję się ich, jak wchodzą do polityki. A jak jeszcze są tak zwani nawiedzeni, to już strach mnie ogarnia. To znaczy wszystko jedno, jakie mają poglądy. Taki przekonany w siłę swoich ideałów i nie patrzący do tego, co się dzieje dookoła, to jest po prostu strach, każdego powinien ogarniać. No i teraz mamy zawodową klasę polityczną. Dawniej to była liga amatorska, teraz jest zawodowa. Na czym to polega? Ta zawodowa ma nieporównywalnie większe kompetencje w bieżącej grze politycznej, w stosowaniu PR-u politycznego i tak dalej, nieporównywalnie mniejsze kompetencje merytorycznie. To jest po prostu w porównaniu do polityków z lat 90. to, co teraz obserwujemy, paszwam po wszystkich partiach, to jest po prostu katastrofa. Merytoryczna katastrofa. I mało tego, pomimo tego, tamci politycy byli i sami chcieli obudowani tak zwaną merytokracją. Mieli dużo ludzi, doradców. W każdej partii politycznej była naprawdę bardzo głęboka wymiana myśli, idei, dyskurs polityczny.
Daleko odeszliśmy od naszego tematu. To ja muszę coś powiedzieć. Ciekaw jestem państwa reakcji. Być może ci, którzy nas teraz słuchają, myślą sobie, o, dobrze gada, oceniając tę sytuację i naszą i patrząc na tę naszą rzeczywistość. Ja polityków bronił nie będę. Powiem tylko tyle. Po pierwsze, pozdrawiamy wszystkich historyków. Historia jest naprawdę ważna i dobrze ją znać. I świetnie, że
Politologów też.
Politologów też pozdrawiam, oczywiście. I świetnie, jeśli politycy akurat historię znają, to się może nam przydać, a im na pewno. Po drugie, podkreślam, bronił polityków nie będę, ale powiem tak. Myślę sobie, to wszystko racja. Tylko my ciągle mówimy o tym, że zmienili się politycy i zmieniła się klasa polityczna. Tak jakbyśmy w ogóle nie patrzyli na to, że świat się zmienił i rzeczywistość, narzędzia, wyzwania i dostępność różnych źródeł, z których oni mogą czerpać, też się zmieniła. Zupełnie inaczej było w końcówce lat 90., a zupełnie inaczej jest w 2020, prawie 6 roku, z postępem, rozwojem wykładniczym rozwojem technologii i dostępnością wszystkich narzędzi, więc trochę ci politycy też się zmienili. No to przy tym w ten sylwestrowy wieczór porozmawiajmy o tej ekonomii. Tak, ona nie jest kawiarniana, tylko sposób o niej rozmowy ma być taki lekki, kawiarniany, tak?
Tak, tak. To znaczy, to nie jest takie negatywne słowo.
Gdybym ja panu zadał takie pytanie, które pan często słyszał od nas tutaj w TOK FM, w magazynie EKG, czy jesteśmy bogaci, czy biedniejsi? To co by pan dzisiaj w tym nastroju takim świątecznym, luźnym, wolnego czasu, świętowania, wyczekiwania na nowy rok powiedział?
Przede wszystkim bogatszy czy biedniejszy, jak pan się nie pyta, to pan się nie pyta o moją ocenę, której ja nie będę opierał się na faktach statystycznych. To jest ocena nie intelektualna, tylko emocjonalna. Tak samo jak pan się spyta kogoś, czy jest szczęśliwy, czy nie. Czy dokładnie tak to wygląda.
A nie może pan wziąć jakieś miary ekonomiczne i powiedzieć?
I są bardzo dobre miary takiego błogostanu, zadowolenia społecznego, które są dla wielu krajów. Indie tam są zawsze w czołówce. Oni są zadowoleni z życia bardzo, ale się pyta ludzi, a nie specjalistów. Proszę wyobrazić, że największe zadowolenie ze swojej sytuacji materialnej w Europie Zachodniej mieli ludzie od 55 do 65 roku mniej więcej. Czyli już byli po tej traumie i tej nędzy i biedzie i głodu wojennego i powojennego i wychodzili na prostą. Wystarczyło, że tempo wzrostu, wtedy ja mówię teraz, wzrosło bardzo szybko, gospodarki rosły, im się poprawiało poziom życia i nie mieli nawet wyobrażenia, że to się kiedyś może skończyć, czyli poczucie, że wszystko się poprawia z roku na rok i że jesteśmy pewni, nie ma zagrożenia, żeby ten proces trwał. I wtedy człowiek mówi, tak, jestem bogatszy, jestem bardzo zadowolony. I jak ja teraz panu bym powiedział, jakie były ich konsumpcja, warunki mieszkaniowe i tak dalej, w porównaniu do na przykład obecnego dwudziestoparolatka we Francji, to powiedział, Boże, to oni żyli w nędzy, ci dwudziestoparolatkowie, w porównaniu do tych, którzy są teraz niezadowoleni i wychodzą na ulicę Paryża w żółtych kamizelkach. Tak? W związku z powyższym, czy jesteśmy bogatsi? Moim zdaniem czujemy się biedniejsi. Mało tego, czujemy się, że mamy zagrożenie nawet dla tego, co my mamy. Ja mówię tak przeciętnie, w świecie zachodu.
No, a ja już myślałem, że pan mi się chce uchylić od tej odpowiedzi.
Nie, a jeżeli dane statystyczne, no bo wie pan, to jest tak, jak kto, komuś mówię, ja w ogóle, żeby była sprawa, nigdy tego nikomu nie mówię. Jak ktoś mówi, a tam chcę mieć takie mieszkanie, takie, a to jest droższe.
Doradź mi, tak?
Nie, to nigdy w życiu ja nie mówię, tak sobie mogę pomyśleć, tak? Chociaż nie myślę, bo to są inne czasy, że ja w twoim wieku, to o tym, co ty masz teraz, a co chcesz poprawić, to ja nawet nie mogłem marzyć. Ja pierwszy samochód miałem, jak miałem 30 lat.
Ale czy aspiracje
pojechałem na wakacje tym małym Fiatem aż do Aten. 3 dni się jechało. I spało się w nocy w tym samochodzie.
Ale aspiracje to coś złego?
Nie, to jest bardzo dobra rzecz. Dlatego w ogóle nie można powiedzieć, a ja tego nie nienawidzę.
Ja w twoim wieku nie jadłem.
Tak. Ja już się od rodziców nasłuchałem. Jedz, bo jak w czasie wojny, to tylko brukiew jadłem, a ty teraz nie chcesz dojadać. Więc ja jestem wychowany na jednej rzeczy, że nigdy w życiu komuś czegoś takiego nie powiem. Tylko chodzi mi o to, że właśnie to poczucie, czy jesteś biedniejszy, czy bogatszy, ono ma charakter oceny własnych emocji. Tak jak czy jesteś szczęśliwy, czy nie. I ono może mieć luźny związek z faktycznym danymi statystycznymi, które ekonomiści opowiadają.
Ale
jeszcze przykład o politykach powiem. Na przykład teraz wychodzą, oczywiście głównie rządzący, mówią, a inflację obniżyliśmy. Jak pan mówi, czy jestem zły na polityków? Jak ja słyszę.
Ja o tym nie zapomniałem.
Przedstawicieli rządu,
wrócę.
Którzy mówią, że jakby obniżyli inflację, to ja się aż cały trzęsę ze złości. Dlatego, że to nie tylko, że nie jest prawdą, ale to jest ogłupianie społeczeństwa i wprowadzanie ich w błąd. I teraz, zresztą to nie tylko w Polsce. Wszyscy się, w Stanach Zjednoczonych Trump się chwali, że obniżył ceny. Rząd nie ma wpływu na ceny, a jeżeli już mówimy w ostatnich latach, to ewentualnie podwyższał, tak? A nie obniżał, bo przywrócił akcyzę na żywność, przywrócił VAT na żywność, zlikwidował i podniósł limity cen energii i tak dalej, prawda? W związku z tym z rządu szły tylko impulsy proinflacyjne, a nie antyinflacyjne. To jest domena polityki pieniężnej, a nie rządu. I oczywiście za chwilę, jak będzie, oby nie, jakby inflacja rosła, to rząd powiedział, a to NBP. W związku z powyższym, jak pan mówi, że jestem zły, jak słucham polityków, tak, ale jednocześnie troszeczkę tak jak z tym młodym pokoleniem. Ja rozumiem, że oni działają w kompletnie w innym środowisku. To są inni politycy, mają inne cele. Oni mają przede wszystkim inne cele i inne uwarunkowania. Oni nie myślą o tym, jak wprowadzić gospodarkę na ścieżkę długookresowego, wyższego wzrostu, jak poprawić konkurencyjność.
Muszą wygrać wybory.
Tak jest. Oni teraz na przykład myślą, co zrobić, żeby nie dopuścić po raz drugi PiSu do władzy. Czy to jest dobry cel? Oczywiście, że tak. Dlatego, że jeżeli dojdzie z powrotem autorytarna prawica do władzy, to te wszystkie górnolotne cele długookresowe nie tylko, że nie będą zrealizowane, to będzie gorsza sytuacja niż teraz.
No dobra, ale to tak. Pierwsza sprawa, konkretnie w sprawach ekonomii uchwyciliśmy. Możemy odczuwać, że być może odczuwamy, i ci, którzy nas teraz słuchają, pozdrawiamy państwa po raz kolejny, być może właśnie się tak czują, jesteśmy biedniejsi.
Tak, ja panu podam konkretne liczby.
Proszę bardzo. Tylko nie za dużo tych
liczb. Nie za dużo. Otóż, mówimy, że polska gospodarka miała największy sukces w ostatnich 30 latach.
Ale to jest prawda.
I polska megalomania. No,
ale to było trochę dobrze,
to teraz podaję fakty.
Dokładnie. Nie było?
Dokładnie, tak było i bardzo dobrze. I to się chwalmy, tylko że my jesteśmy albo skrajnymi smutasami i mamy martyrologiczną historię, albo megalomanami, tam mesjasz Europy, Bóg wie czego. Otóż, no tak, ale Rumunia jeszcze bardziej wzrosła. Jak się patrzymy na wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej,
to dobrze, że wzrosło.
To one się paroma procentami. No tak, tylko że nie mówmy, że jesteśmy najlepsi, jak nam wzrosło 30, powiedzmy coś procent, a komuś 29,7. To jest kompletnie niezauważalne, prawda? W związku z powyższym, ale oczywiście odnieśliśmy ogromny sukces. I mieliśmy przez lata to, co ja mówię, to, co się działo w Europie Zachodniej w latach 50. i 60. Szybki wzrost płac realnych, poziomu życia i taką błogą perspektywę, że to się nie zmieni. Zresztą, że w polityce będziemy już wreszcie na zawsze elementem stabilności Zachodu, Pax Americana będzie obowiązywał, wszystko się będzie, koniec historii, a ten koniec dlatego, że będziemy Fukuyamy.
Fukuyama napisał.
Tak jest. No i co się stało od COVID-u? Proszę zwrócić uwagę, że wystarczy, że nam teraz przestanie rosnąć od COVID-u do dzisiaj, w ciągu ostatnich lat, płace realne, one się prawie nie zmieniły.
I my już czujemy, że?
Że przestało nam się poprawiać po 4-5% rocznie, to nie tylko, że jak się nam przez 5 lat nic nie zmieniło, to już się czujemy biedniejsi, mimo że relatywnie, możemy powiedzieć, przestaliśmy się tak szybko bogacić, a biedniejsi nie jesteśmy. I druga rzecz, straciliśmy pewność, bo już teraz wiemy, że jak coś się poprawia, to wcale nie znaczy, że tak może być na zawsze. Więc nie dość, że ta poprawa nam się zahamowała, to jeszcze weszła w nas niepewność, że może być jeszcze gorzej, a na pewno, że nie będzie rosło. I ten stan większość ludzi panu powie, że biedniejemy.
A to wszystko, o czym pan teraz mówi, to jest jeszcze nauka ekonomii, czy to jest nauka jakaś inna?
Wie pan,
przecież pan tego na studiach się nie uczył.
Tak, to jest bardzo skomplikowana rzecz. Ja do swoich znajomych, którzy jeszcze są profesorami, jeszcze wykładałem, nawet pisałem. Słuchajcie, powinno się na uczelniach wprowadzić, to jest moje autorskie nazwanie, nową ekonomię polityczną. Jan, dawniej tam każdy, jak był starsi nasi, wiedzą, co to jest, była ekonomia polityczna, ten kit, który wciskali, ekonomia polityczna socjalizmu, to już w ogóle masakra, kapitalizmu, to była marksowska teoria wartości opartej na pracy i marksowska teoria formacji społeczno-ekonomicznej, więc ludzi indoktrynowali marksizmem, który z kolei skądinąd nie był głupio wymyślony, ale można było go sfalsyfikować 20-stronicowym seminal paper Buma Bewerka, każdemu polecam, wyleczy się marksizmu w 5 minut, ten kumaty, ale no, już pomijam praktyków, ale pomijam. I później zaczęliśmy uczyć mikro, makroekonomii, nawet i teorii gier, bardziej teorii wzrostu gospodarczego i kompletnie odeszliśmy od tego, że otoczenie społeczno-polityczne może wpływać na ustalanie celów i sposobu jego realizacji przez władzę publiczną. Inne cele miał rząd Mazowieckiego, inne cele w polityce gospodarczej miał profesor Balcerowicz, ale później jak wprowadzał 4 reformy i nie patrzył na to, jakie będą społeczne konsekwencje jego poparcia, profesor Buzek, ja chcę przypomnieć, to były takie reformy, o których my teraz możemy...
Zdrowie, edukacja,
tak jest.
Województwa i zabezpieczenie emerytalne.
Tak jest, OFE. Więc proszę sobie wyobrazić, jakie to były fundamentalne reformy. Tak? Wszystkie były wprowadzone. No i później poparcie z 35 tam spadło do poniżej 5 wskutek tego. Ale oni nie przyszli do polityki po to, żeby być dalej w Sejmie, tylko po to, żeby to zrobić. Tak? Więc byli inni politycy. Ale teraz nie można się dziwić, że się zmienia cel tej polityki, na przykład obecnej koalicji. Proszę.
Że obecnej koalicji, tak?
Tak. No,
że chce ona być w tym Sejmie dalej.
Że oni chcą być w tej Sejmie, nie chcą dopuścić do czegoś, co jest zagrożeniem dla tego, co już mamy, a nie po to, żeby, nie wiem, poprawić konkurencyjność. No bo...
A to się wszystko wzięło z mojego pytania, czy ta, o tych naszych odczuciach, jak pan mówił, czy to jest jeszcze sfera ekonomiczna, ale rozumiem, że zmierza
to
pan
jest
tą odpowiedzią?
To jest tak zwana ekonomia polityczna.
Że bez tego się nie da rozmawiać o ekonomii.
Moim zdaniem, tak, dlatego, że wie pan, no, że aksjologia tak zwana, czyli fundament w mikroekonomii, że celem firmy jest maksymalizacja zysku. No to przecież premier naszego kraju i minister aktywów państwowych, obydwoje, mówią, że celem firm przede wszystkim to jest zabezpieczenie podstawowych wymagań państwa i społeczeństwa, na przykład w energetyce. Nie zysk będzie najważniejszy, tylko zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, tak? I tak dalej. Więc no to jeżeli dopóki nie rozpoznamy, jakie są faktyczne obecne cele władzy politycznej, i w Polsce, i gdzieś indziej, tak? Albo jakie są faktyczne cele przedsiębiorstwa, bo one też się różnią.
To?
Pomiędzy ogromnym konglomeratem w dziedzinie technologicznej, no to wtedy nie możemy analizować, jakie będą kryteria podejmowania decyzji, jakie te decyzje w jakiej sytuacji się podejmie.
Czyli właściwie...
Proszę, proszę.
Czyli właściwie wszystko się nam łączy i ta część rozmowy, którą poświęciliśmy na politykę, na wspomnienie o polityce albo na ocenę polityków, miała sens, bo nie da się rozmawiać o ekonomii bez polityki. I to akurat w tym jesteśmy zgodni w trakcie naszych spotkań, gdy spotykamy się w, no nie w okresie tak wyjątkowym jak Sylwester i jeszcze trochę do północy zostało, ale jak ostatnie minuty 2025 roku, kiedy spotykamy się w trakcie roku, by rozmawiać o procesach gospodarczych, to za każdym razem nam z tych rozmów wynika, że o gospodarce, ekonomii nie da się rozmawiać abstrahując od polityki. Pan Bogusław Grabowski jest w naszym studiu. Jeszcze na jedno wspomnienie takie życiowe muszę pana naciągnąć. Pan już trochę o tym powiedział, że nie lubi słuchać muzyki, która aktualnie jest starsza niż 2-3 lata?
Tak. Nie słucham w ogóle.
To teraz ten utwór, którego słuchać będziemy, wybrał pan Bogusław Grabowski. Nie wiem dlaczego, ale chyba słuchamy. Wysłuchaliśmy. Skąd ten wybór? Skąd ta decyzja?
Znakomity zespół klubowy z Nowego Jorku, z Brooklynu, a akurat chyba najbardziej słowa na czasie. Time is passing by like a blink of the eye, czyli czas mi jak mrugnięcie okiem, kończy się rok, jakby sobie państwo przypomnieli, co mieli, jakie tam perspektywy własne, zobowiązania noworoczne, przewidywania, co będzie w polityce, w gospodarce, to się wydaje, że to jest...
Wszystko się nie sprawdziło.
Kompletnie się nie sprawdziło. Tyle wydarzeń, jak sobie przypomnimy, to w ogóle się wydaje, że to się nie mieści w ciągu 12 miesięcy. No i to te słowa chyba tej piosenki, chociaż tam akurat dotyczą bardziej związku i miłości.
Ale możemy sobie to podciągnąć.
Ale możemy
dzisiaj
sobie, tak, i tylko te dwie wersy podciągnąć. Znakomity zespół klubowy i piosenka na czasie.
Taki, to rzeczywiście, ta interpretacja zresztą... Myślę, że każdy z państwa może mieć własną interpretację i też będzie dobrze i na pewno pan się na to zgodzi w ten sylwestrowy wieczór.
No jak się można nie godzić na własną interpretację czegokolwiek?
Prawda? Wie pan, wypisałem sobie jeszcze z takich punktów obowiązkowych spraw, o które chcę pana zapytać. Trochę było nieoczekiwanych zwrotów akcji w trakcie tej naszej rozmowy i bardzo za nie dziękuję. Zadałem panu to pytanie, które wielokrotnie pan słyszał goszcząc w Tok FM ode mnie, na przykład w magazynie EKG, czy będziesz bogatszy, czy biedniejszy. Jest jeszcze takie drugie pytanie, które też przez lata zadawaliśmy i pan na nie czasem odpowiadał w różny sposób. Co pana dziwi, panie doktorze?
Ja powiem, co mnie dziwi najbardziej.
Najbardziej mnie dziwi?
Najbardziej mnie dziwi to, że politycy, którzy się znaleźli rzeczywiście, no na przykład mamy takich polityków, którzy żyli w tym świecie politycznym, o którym ja wspominałem na początku, gdzie cele tych, co wchodzili do polityki, były zupełnie inne, długookresowe, takie, no...
Wtedy, gdy pan chciał wzruszyć naszych słuchaczy, że kiedyś to było.
Tak jest. Nie. Ja jako fakt, nie jako wpływ na emocje raczej to mówię. Więc ja się dziwię, że oni teraz odcinają się od merytokracji. Proszę zobaczyć, że tak naprawdę to zwycięstwo w 2023 roku, ono było też bardzo w dużym stopniu dzięki organizacjom pozarządowym, dzięki różnym grupom zawodowym, środowiskowym, które jakoś stawiały opór. To nie tylko, że one zostały kompletnie odsunięte od dyskusji nawet o tym, i w jaką stronę powinien być prowadzony kraj. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że obecnie rządzący politycy mówią tak, no dobrze, ja wiem, co oni mi powiedzą, bo oni będą mówili, taki Grabowski na przykład, to będzie mi mówił to, co tam opowiadał 10 lat temu.
A on zawsze to samo mówi.
Ta, obniżyć deficyt, to nie za szybko obniżać stopy, restrukturyzować, najlepiej prywatyzować. I on kompletnie sobie nie zdaje sprawy, że czasy są zupełnie inne.
A pan jest dogmatykiem ekonomicznym?
W ogóle nie ma czegoś takiego jak dogmat ekonomiczny. W tym znaczeniu jestem dogmatykiem ekonomicznym, że zdaję sobie sprawę, że żyjemy w innym uwarunkowaniu społecznym i politycznym, czy jakby w innych. Natomiast absolutnie dogmatem jest to, że jak na przykład będziesz miał większy deficyt i szybkie tempo wzrostu długu, to się będziemy wolniej rozwijali. Bo to jest... właściwie prawo niestatystyczne, to jest jak prawo powszechnego ciążenia. Tak? Jak będziesz więcej rozdawał na świadczenia socjalne, a mniej inwestował, to będzie mniejsze długookresowe tempo wzrostu. Więc tutaj mamy parę rzeczy, które są... ekonomia jest nauką statystyczną, ale parę jej praw ma charakter zbliżony do tego, co się nazywa
science. O tym cały czas mówiliśmy. No i co z tymi politykami i zdziwieniami? I pana dziwi...
Jeszcze tylko powiem, jak ja studiowałem też w Kanadzie, jak dostałem tytuł magistra, to dostałem tytuł Master of Arts in Economics, czyli jestem mistrzem sztuk w ekonomii, a nie Master of Sciences in Mathematics, tak? Czyli mistrzem nauki. Tam jest ta, w anglosaskim trybie, to jest sztuka, a nie nauka.
Ale wiedziałem, żeby pana zaprosić.
Ale w Polsce to
i będę
chcę
do pana...
że nawet w Polsce nawet teologia jest ponoć nauką.
Będę do pana teraz mówił mistrzu.
Proszę.
Może być?
Może być.
Dobrze, mistrzu, kończymy sprawę tych polityków. Czyli dziwią pana ci politycy, którzy nie odwołują się do tego całego otoczenia, tak? Tylko zamykają się na siebie.
Tak jest, zamykają się, nie odwołują się do otoczenia, nie próbują prosić ich o rozwiązywanie ich dylematów, bo oni po prostu
uważają... Czy to też
uważają...
jest życzenie noworoczne, żeby się jednak odwoływali do nas, społeczeństwa obywatelskiego?
Nie, może inaczej.
Już macha pan na to
ręką. Ja uważam, że to dużo... Tak, nie, ja właśnie, co mnie dziwi? Wie pan, dziwi mnie moja własna przemiana. Mnie się wydawało, że po 2023 jakby wrócimy do tego nurtu w polityce, że będziemy, nie wiem, reformować ochronę zdrowia, edukację, że nie będziemy wypychać wydatków poza budżet, że będziemy poważnie traktowali konstytucję, że mamy limit 60% długu do PKB i tak dalej, że będziemy mówić.
Wszystkie
że...
te nudne sprawy.
Wszystkie te nudne sprawy. No to na początku się bardziej denerwowałem. Teraz już się mniej o tyle denerwuje, czyli zdziwiło mi, że w tym zakresie odzyskałem spokój wewnętrzny, że po prostu te czasy tak mają. I to se ne vrati. Tak nie będzie i nie o to mi chodzi, żeby politycy teraz słuchali tej merytokracji, z nią mieli kontakt, ze względu na to, że oni teraz może wrócą do tego, co było. Nie, to se ne vrati. Natomiast wydaje mi się, że zwiększanie swojej wiedzy, nawet gdyby ona miała zwiększać własne dylematy w zakresie wyboru. Bo ja myślę,
to
że
nic złego, zwiększanie swojej wiedzy.
Tak, ja myślę, że ci politycy są niestety tak zadufani w sobie i tak przemądrzali w swojej wiedzy w swojej wiedzy dotyczącej strategii taktyki politycznej.
A nie politologicznej, zostawmy tych politologów, bo to jednak nauka trochę inna niż
ja
politolog
nie
jest politykiem.
Ale jedna z osób, bardzo wysoko postawiona w tym kraju, mówiła tak, zresztą słuszne. Zresztą to jest zasada. Nie będę zadawał pytania, co do którego się spodziewam, że ta odpowiedź wprowadzi mnie w jeszcze większe zakłopotanie. To też jak jest na przykład rada doradcza i zamiast się jej pytać, czy to jest mądra decyzja, bo wiem, że ona mi powie, że ta rada, że nie, to lepiej bez dyskusji z tą radą ją wprowadzę, bo uważam, że ona jest potrzebna. Ja uważam, że to jest dobre postawienie sprawy, natomiast kontakt z takimi ludźmi jest ważny, bo mimo, że on wzbudza niepokój sumienia u tych, którzy podejmują te decyzje, bo oni mówią, nie rób tego, bo to będzie coś złego, on mówi, że ja uważam, że trzeba robić, no to jednak podnosi jego walory merytoryczne.
Nieco ponad godzinka, ale już godzinka i troszeczkę do nowego roku. Wie pan, wybrałem sobie taki jeszcze jeden temat i pomyślałem, o, zapytam, jak pan przyjdzie i mimo, że jest Sylwester i taki nastrój może bardziej do świętowania, ale może i refleksji, to poproszę, żeby pan mi to wytłumaczył tak ekonomicznie, ale najprościej, żebym ja to dobrze zrozumiał, bo ten 2025, 2024, 2023, 2022 upłynął, wy ekonomiści mówiliście, zadłużenie rośnie. Ciągle się rozmawia w Polsce o obniżaniu podatków. Nikt nie mówi o tym, z czego brać pieniądze do kasy, by po to, by je dzielić. Pieniądze na opiekę zdrowotną wydajemy coraz więcej. Przelicza nam się to na relacje do PKB, ale znowu w końcówce roku już tradycyjnie narzekaliśmy, że tych pieniędzy zabrakło. I w sprawie tych długów, deficytu, rekordów, niech mi pan powie, czy to naprawdę jest takie poważne zagrożenie?
Ale oczywiście, że tak.
Ale nigdy się nic nie stało.
Właśnie jak pan mówi, że ja po pierwsze, przede wszystkim to jest tak, że to jest wprowadzanie materiału łatwopalnego do domu. Jak pan przyprowadzi parę karnistrów benzyny, bo dawniej nie było benzyny, to ludzie trzymali, no to nie znaczy, że jutro ma to wybuchnąć, tak? Ale czym pan więcej zbiera i czym dłużej pan zbiera, tym większe prawdopodobieństwo, jak pan to długo zbiera, że wreszcie ktoś wprowadzi jakąś iskrę do tego domu, a czym więcej pan zbiera, tym gorsze będą skutki, jak to wybuchnie.
Pieniędzy jakąś kwota wpada do budżetu, uproszcza z naszych podatków, ale wydatki mamy dużo, dużo wyższe, więc pożyczamy pieniądze na zrealizowanie tych wydatków. W kolejnym budżecie musimy, znowu nam wpadają pieniądze do budżetu, musimy wydać na to wszystko, na co wydajemy i jeszcze obsłużyć ten dług, więc po części z tego, co zebraliśmy, albo pożyczamy nowe pieniądze, żeby oddać tam te stare. Co w tym złego jest?
Jest jeszcze gorzej. Jest jeszcze gorzej, dlatego że teraz pan powiedział o polskim budżecie, a nie mówił pan o tym, co nas spotyka ze strony Unii Europejskiej.
Ale Unia jest dobra.
Proszę sobie wyobrazić, każdy z nas zarabia z 6 tysięcy na rękę, ale wydajesz co miesiąc 9. To są dokładnie liczby. Mniej więcej 600 miliardów wpływu do budżetu, 900 miliardów wydatków, 300 miliardów deficytu. Zarabiasz 6, a wydajesz 9. I się zadłużasz.
No trójkę muszę pożyczyć.
No to ty wiesz, tak? Ty się wiesz i ty niepokoisz, tak? A my jako obywatele w ogóle nie mamy takiej świadomości, co to jest przyrost długu publicznego i się tym nie niepokoimy. Ale mówimy teraz o tych wydatkach. Dodatkowo mamy netto największy napływ środków z Unii Europejskiej w historii, bo się nałożyły dwa czynniki. Normalna perspektywa budżetowa plus KPO, a jednocześnie oba skompaktowane, bo z powodu podważania zasad praworządności przez PiS dostaliśmy te środki dwa lata później. Czyli poza tym, że 6 z pensji własnej, bo tyle zarabiamy, wydajemy, a bierzemy 3 tysiące kredytu, to jeszcze żyjemy na takim poziomie, jakby wujek z zagranicy jeszcze 2 tysiące nam dosypał. Czyli zarabiamy 6, zadłużamy się na 3, ale wydajemy na 11.
Jeszcze górką 2.
I teraz proszę sobie wyobrazić, że za 2 lata, 3, to się wszystko skończy.
A dlaczego się skończy?
To jest tak, jakbyśmy, ja to mówię tak, nasza sytuacja gospodarcza jest taka, proszę sobie emocjonalnie wyobrazić. Mamy 3 lata ciężkiej roboty, na urlop nie jeździliśmy, nadgodziny mieliśmy i tak dalej. Każdy wie, co to znaczy nauczyciel, który pracował w czasie pandemii online z uczniami, przedsiębiorcy, którzy zamykali swoje, nie wiem, warsztaty pracy i tak dalej, prawda? Lekarze, którzy mieli ogromną ilość obowiązków, cała służba zdrowia w czasie COVID-u. Później doszedł kryzys, konsumpcja w postaci wyższej inflacji, bo zapłaciliśmy za to później wyższą inflację, za to, że państwo, żeby nam płacić, jak my nie pracowaliśmy, drukowało pieniądze i nam dawało, zapłaciliśmy wyższą inflację, no i wojna w Ukrainie, wzrost cen energii i tak dalej. No i teraz wreszcie ktoś mówi, dobra, idziesz na urlop, odpocznij sobie. I on idzie na ten urlop, mówi, no wreszcie, po tych 3 latach miesiąc urlopu, to ja już idę na całość, wezmę sobie dodatkowo kredyt na ten urlop, jadę sobie na zagranicę. Na koniec świata. W tym momencie dzwoni do niego wujek z zagranicy, Helmut, bo to Niemcy głównie dają, i mówi tak, słuchaj, wiem jak ciężko pracowałeś i tak dalej, dam ci dodatkowe pieniądze, nie jedź na 2 czy 3 tygodnie, pojedź sobie na 2 miesiące. My jesteśmy na wakacjach. Nasza gospodarka teraz na wakacjach. Problem polega na tym, że te wakacje się skończą. A co będzie, jak wrócimy z tych wakacji za granicą? Czy każdy wie, co się dzieje?
Co będzie?
No trzeba by było puścić jakąś teraz piosenkę, jak bardzo nie lubimy poniedziałku po weekendzie, jak bardzo nie lubimy pierwszych dni po urlopie, jak się czujemy w tej pracy, znowu wracamy w ten sam kierat.
To ja mam taką koncepcję. A jak będzie? Ale to nie będzie jeszcze w 26 roku?
Nie. To w 28, 29, nie.
Widzi pan? No to jesteśmy umówieni. Na Sylwestra z 27 na 28. Wtedy pan przyjdzie i dokończymy naszą opowieść.
Tak jest.
Wybrał pan piękny utwór na koniec, który który usłyszymy w wykonaniu Stanisława Sojki, to też nie może być przypadku.
No nie może być nie może być żadnego przypadku. Są takie, brzydko na to się mówi, evergreeny, ale są takie utwory polskie i zagraniczne, ten akurat jest polski, które są ikoniczne dla wielu sytuacji osobistych, zbiorowych, każdy wie, o co chodzi. A on jest dodatkowo wzmocniony tym, kto ten utwór wykonuje, tak? No, a dedykuję nie będę go... mówił, każdy wie, co stało.
I zaraz usłyszy.
I zaraz usłyszy. A poza tym, jak już tyle dziegciu wlaliśmy do tej beczki, to teraz choćby łyżka miodu z tą nadzieją, która w tej piosence jest.
A namówię pana na jakieś takie jedno szczere, szczere to było wszystko, ale takie uniwersalne z serca życzenia dla nas wszystkich? Nowy rok już nie, godzinka?
To znaczy, wie pan, ja to zawsze mam te same, żeby znajdować spokój wewnętrzny i nadzieję nie dookoła, tylko wewnątrz siebie. Wtedy przeżyjemy każdą sytuację i do wszystkiego będziemy podchodzili z pogodą ducha, czyli siły wewnętrznej, żeby odbierać wszystko jak najbardziej szczęśliwie.
Mówił pan Bogusław Grabowski. Bardzo panu dziękuję za to sylwestrowe spotkanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
No i słyszymy się, mam nadzieję, w nowym roku w TOK FM, w kolejnych rozmowach o ekonomii. Bardzo dziękuję. Słuchamy muzyki, słuchamy tego zapowiadanego utworu. Teraz wszystko stanie się jasne, a potem już słyszymy się z Cezarym Łasiczką. Zostawiam państwa z Cezarym.